Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Jacek Butlewski, witam Państwa. Program realizuje Krzysztof Jankowski. Dziś w magazynie zaczynamy opowieści o czasach Piastów. Jacek Kosiak i Jarosław Burchardt wrócą do czasów legendarnych, jeszcze takich przed Mieszkiem I.
Galan o nim wspomina tylko, że goście, którzy przybyli na dwór Popiela, który organizował wtedy postrzyżyny dla swoich synów, nie zostali przyjęci. A zostali przyjęci przez lokalnego włodarza, Piasta, który ich ugościł.
Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek przypomną koronowanych Piastów.
Korona pojawia się na głowie Bolesława Śmiałego, następnie dopiero na głowie Przemysła II i wreszcie na głowie Władysława Łokietka.
Na leśnym parkingu przy zjeździe z autostrady A2 koło Bolewic stanęła tablica upamiętniająca niemiecki obóz pracy.
Autostrada miała utrwalić panowanie III Rzeszy Niemieckiej na terenach wschodnich i być elementem realizacji budowania tzw. Lebensraumu, przestrzeni życiowej właśnie na wschodzie Europy, tego co opisał Hitler w Mein Kampf.
W programie także poznańskie uroczystości związane z 84. rocznicą zbrodni katyńskiej i zsyłki rodzin katyńskich oraz kresowian na Sybir. Program realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski.
Zimny wiatr wionął po pustym stepie i tuman śniegu w obloki wzbił, a biały tuman rwie się i czepie, jak huraganu śnieżysty pył. A w tym tumanie wśród tej zamieci pędzi kibitka w nieznany szlak, a dzwonek smętny jęczy w oddali, jak konającym ostatni znak. A w tej kibice postać młodzieńca, smutne, lecz dumne on lica miał, twarz jego nosi ślady rumieńca, lecz i ten wkrótce już zginąć miał. Powstał z kibitki, potrząsnął głową, nie dbał, że wzbudzi żandarma gniew. Obrócił oczy w kraju kochany, a pierś jęknęła tęsknoty śpiew. Już ja nie ujrzę swojej rodziny, ojca ni matki nie ujrzę swej, ani tej lubej, ślicznej dziewczyny. Ach, już nie ujrzę, nie ujrzę jej. Wrogi mnie skuli ręce w kajdany, lecz wolnej duszy niezdolni skuć. Zrzućcie kajdany, podajcie mi broń, ja was nauczę, jak wolność czuć. Ja was nauczę, jak wolność czuć. Ja was nauczę, jak kochać kraj. Tylko żandarmi kajdany zrzućcie, bronić ojczyzny będzie mi raj.
Słuchacie historii żywej.
Na leśnym parkingu przy zjeździe z autostrady A2 koło Bolewic stanęła tablica upamiętniająca niemiecki obóz pracy. Żydowskich pracowników niewolniczych obozu udało się uhonorować dzięki staraniom leśników z nadleśnictwa Bolewice. Na uroczystości był Grzegorz Ługawiak.
Praca Żydów była częścią ich zagłady. Organizacja pracy tak wyglądała, że doprowadzała do śmierci żydowskich robotników. Jacek Nawrocik, kustosz Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie. Autostrada miała utrwalić panowanie III Rzeszy Niemieckiej na terenach wschodnich i być elementem realizacji budowania tzw. Lebensraumu, przestrzeni życiowej właśnie na wschodzie Europy, tego co opisał Hitler w Mein Kampf. Taki był ich cel. Z jednej strony zrealizować te ambitne plany dotyczące przekształceń krajobrazowych, przekształceń terenowych, a z drugiej strony realizacja tego planu ostatecznego rozwiązania, jak to Niemcy nazwali, tzw. kwestii żydowskiej. 120 km. Niemcy już przed II wojną światową, kiedy wysyłali młodych Niemców w ramach służby pracy Rzeszy do pracy przy budowie autostrad, dla nich miał być to zaszczytny patriotyczny obowiązek, już odczuwali brak siły roboczej. Kiedy wybucha wojna, młodzi Niemcy trafiają na front, było już jasne, że tą siłą roboczą będzie ludność krajów podbitych. Będą to Polacy, będą to Żydzi, będą to jeńcy wojenni, bo o nich też trzeba pamiętać. Pierwsza rzecz, którą Niemcy zastosowali, to znakowanie gwiazdami Dawida na plecach, na piersi. Potem tworzenie miejsc, to było na rozkaz Reinharda Heydricha, odizolowania. Polityka w kraju Warty niemiecka poszła w kierunku zamknięcia Żydów w gettach. Największe oczywiście było getto w Łodzi, ale już w grudniu 1941 roku rusza pierwszy na ziemiach Polski obóz zagłady Kulmhof w Chełmie nad Nerem, czyli jest to już początek bezpośredniej eksterminacji. Najpierw Żydów ze wschodniej Wielkopolski, potem z ziemi łódzkiej. Wtedy też likwidowano mniejsze getta w kraju Warty, gdzie część wysyłano do Łodzi, część do pracy przymusowej w Wielkopolsce, a resztę do obozu zagłady Kulmhof.
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować nadleśnictwu Bolewice za to, że z taką determinacją pracownicy nadleśnictwa dążyli do tego, żeby to miejsce odkryć i pokazać społeczeństwu.
Myśl zakiełkowała z chwilą, kiedy zapoznaliśmy się z publikacją Muzeum w Zabikowie o odbudowie autostrady między Frankfurtem a Poznaniem. Grzegorz Roszkowiak, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwo Bolewicy. I tam właśnie w publikacji jest rozdział o Buchwerder Forst i myśmy uznali, że to no, jak takie coś było, no to warto byłoby znaleźć gdzie. Mapy lidarowe się przydały. To są mapy wysokościowe. One pokazują wszelkie zmiany nienaturalne w gruncie. Naturalne również, ale widać nienaturalne, gdzie człowiek swoją działalnością zmienił strukturę gruntu. Wyraźnie lidar pokazywał zmiany, czyli było tam odkopywane, nasypywane, powstał taki wał i ten wał wskazuje granice tego obozu. Są zagłębienia, tak jak tutaj widać, i przy tych zagłębieniach odnaleźliśmy właśnie rury ściekowe. To zagłębienie było pewnie miejscem spuszczania ścieków do gruntu z łaźni, z kuchni obozowej. Przy ogrodzeniu znaleźliśmy takie blaszki, które prawdopodobnie mogły służyć jako, nie wiem, izolacja, izolator przy drucie kolczastym albo obramowanie słupków. Są równe z blachy, równo tak powiedzmy wykształcone. No i mamy nadzieję uzyskać zgodę na poszukiwania takie stricte zawodowe przez archeologów.
I ta lokalizacja była tam, gdzie jest ten pagór, ta wydma. No w związku z tym no, trudno, żeby baraki stawiać na wydmie, na pagórach. I postanowiliśmy odszukać to miejsce, to tak z ciekawości zwykłej ludzkiej.
Patrząc na las, to nie można patrzeć tylko przez perspektywę swojego życia.
Grzegorz Gaczyński, nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice.
My mamy lasy, które mają niektóre już ponad 160 lat i zawsze jest taka myśl, zastanowienie się, co było, jak ten las powstawał. Czy on powstał sztucznie, czy naturalnie. No i leśnicy jakby siłą rzeczy trochę tą historią się interesują. No i też są różne rzeczy, które w tym lesie spotykamy, no niespotykane. Coś gdzieś przy okazji na przykład poszukiwania owadów jesienią, gdzie się pod ściołę kopie, coś się wykopie, nie? Coś ciekawego i wtedy człowiek też się zastanawia, co tutaj mogło być.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Za chwilę wrócimy do czasów piastowskich. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat. Thank you. Dziś w magazynie zaczynamy cykl opowieści o czasach piastowskich. Jacek Kosiak i Jarosław Burchardt wracają do czasów legendarnych.
Wracamy chyba do szkoły podstawowej, bo wtedy właśnie słyszałem pierwszy raz historię o królu popielu, którego zjadły myszy. Ile w tym prawdy, a ile legendy.
Gdybyśmy zaczęli czytać dwie polskie kroniki, kronikę Gala Anonima i kronikę Wincentego Kadłubka, dowiedzielibyśmy się, że w ogóle taki popiel istniał. Historycy przełożyli to na swój warsztat, może nie tyle stworzyli legendę, czyli umieścili popiela jako postać historyczną, co raczej starali się wyłuskać z tych dwóch kronik, czy rzeczywiście ten popiel był, czy też nie.
No i jak, był czy nie?
No był, ponieważ jest to postać historyczna. Wspominają o tym dwie kroniki, a że zostało to ubarwione w kronice właśnie Wincentego Kadłubka, bo Gal Anonim wspomina tylko, że goście, którzy przybyli na dwór popiela, który organizował wtedy postrzyżyny dla swoich synów, nie zostali przyjęci, a zostali przyjęci przez lokalnego włodarza, Piasta, który ich ugościł. No i tak podaje w swojej kronice Gal Anonim. Natomiast Kadłubek pokazał popiela jako gnuśnego, chytrego władcę, który zaprosił na ucztę swoich krewnych, otruł, wrzucił zwłoki do jeziora, z których wylęgły się myszy, a popiel z żoną i synem, schroniwszy się w wieży, zostali przez nie pożarci.
Przez te myszy.
Tak, i teraz idziemy głosem historyków. Poznański historyk Henryk Głowmiański doczytuje się w tych myszach powstania ludowego. Prawdopodobnie, możemy domniemać, dokładnie, że piastowicze, a jeden z piastowiczów, mówimy tutaj o synie Piasta, Siemowicie, i właśnie Siemowit i jego grupa, czyli tego ludu, doprowadziła do powstania przeciwko popielidom i to powstanie miało miejsce, a myszy traktowane były w ówczesnej kulturze jako lud. I ten lud obalił popiela, czyli historycznie możemy udowodnić, że popielidzi jako pierwsza dynastia Polan została obalona przez drugą dynastię Polan, czyli przez Piastów.
Czyli taki zamach stanu średniowieczny.
Dokładnie, możemy mówić o przejęciu władzy z jednego rodu przez drugi. No przecież historia średniowiecza to pokazuje.
Ale czy już mówimy o rodach, bo Piastowie wtedy jeszcze byli po prostu chłopami.
Możemy mówić o rodach, bo tradycja Polan, czy w ogóle Słowian, mówi o historii wiecu. W skład wiecu wchodziły rody. Rody tworzyły opole. I właśnie to przedstawiciele opola stanowili tę radę, czyli tak zwany wiec. Opole jest to organizacja grodowa, która skupia wokół siebie szereg rodów. Czyli mówimy o rodach, opola, a opole tworzą plemię. Sytuacja jest dość podobna do tego, co się dzieje w ówczesnej Europie średniowiecznej. Możemy tutaj na przykładzie usunięcia popielidów przez Piastów powiedzieć o usunięciu merowingów przez karolingów.
I też tam pojawiają się myszy?
Też, ponieważ możemy powiedzieć, może nie dosłownie, ten element myszy jest personifikowany właśnie na tych, którzy nie byli zadowoleni z rządów poprzedniej dynastii. Czyli lud dosłownie obala księcia, który nie spełniał ich nadziei. Krótko mówiąc, był krnąbrny i gnuśny, czyli był nieposłuszny i był nieznośny, czyli narzucał podatki.
Ile czasu mogło minąć od tych wydarzeń, jeżeli rzeczywiście zaistniały, do umieszczenia ich w kronikach?
Mówimy o popielidach, którzy rządzą najprawdopodobniej w drugiej połowie IX wieku. Zamach miał miejsce na przełomie IX i X wieku i to by się zgadzało z historią rodu Piastów. Natomiast kronika pisana przez Gala Anonima powstała na początku wieku XII.
Tak. Czyli więc to już jest kilkaset lat później.
Tak, dokładnie. Gal Anonim pisze w czasach Bolesława III Krzywoustego, czyli przełom XI i XII wieku. Natomiast w drugiej połowie XII wieku pisze Wincenty Kadłubek.
No dobrze, a jak przez tyle czasu ta historia gdzieś żyła i dotarła do kronikarzy?
Tego nie wiemy, bo Gal Anonim spisywał to na zasadzie zalegendowania i praktycznie możemy powiedzieć, że Gal Anonim był pierwszym literatem polskim. Samo nazwisko Gal Anonim sugeruje, że przybył z południowej Francji. Takie są hipotezy, bądź z zachodniej Francji, a co niektórzy historycy umieszczają go w północnych Włoszech.
Niektórzy mówią, że był Żydem.
Też są takie sugestie, ale w pierwszych wersach kroniki Gal Anonima widzimy, że przybył na nasze ziemie jako uchodźca, ale też pisząc kronikę oczekiwał zapłaty. I to kierował przede wszystkim do władców. A wtedy po konflikcie Bolesława ze Zbigniewem mówimy, że nowo panujący Bolesław III Krzywousty był w stanie wynagrodzić kronikarzowi pisanie właśnie tego, co dzisiaj możemy przeczytać.
A jak to honorarium mogło mieć wpływ na treść tej kroniki? No bo być może Gal Anonim chciał pewne sprawy ubarwić, skoro pan płaci, to wymaga.
Widzimy to, czytając chociażby inny wątek konfliktu między Bolesławem II Śmiałym a biskupem Stanisławem. Praktycznie to wydarzenie jest wybielone przez Gala Anonima, a pisząc o tym wydarzeniu, Wincenty Kadubek wskazuje winę króla, bo biskup nie może być nigdy winny, bo jest namaszczony przez Boga. W związku z tym sądzi się, że chcąc pisać dobrze o władcy, Gal Anonim takie treści przemyca, licząc na to, że opłata za kronikę będzie sowita.
Ale dzięki temu mamy historię Popiela uwiecznioną już na zawsze.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł taką tacie radę dam. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. Skromniutko, od na własną miarkę, majstrujmy coś, chociażby arkę. Tatuś, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nieciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tak pomyślał zaś. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. I zamiast minę mieć ponurą, skromniutko od z Ameryki, którą odkryjmy. Róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wierzy. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się o ćwitu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał jak. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. W myśleniu sens, w działaniu racja. Próbujmy więc, a nuż fundacja wystrzeli. Róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurcze, rozsądku krztyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając przeto jej. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo jeżeli ciut się chce. Drobiazgów parę się uchowa, kultura, sztuka, wolność słowa, kochani. Róbmy swoje, może to coś da. Kto wie, rodacy, róbmy swoje, a ty widzu, brawo, bij. Róbmy swoje, a ty nasze zdrowie pij. Niejedno jeszcze paranoje przetrzymać przyjdzie, robiąc swoje. Kochani, róbmy swoje, róbmy swoje, żeby było na co, żeby było na co, żeby było na co wyjść.
Tydzień temu mówiliśmy o pierwszej w dziejach Polski królewskiej koronacji. Dziś o losach polskich insygniów koronnych. Nie będzie to opowieść z dobrym zakończeniem. Adam Sołtysiak i historyk Mikołaj Klorek.
Bolesław Chrobry koronował się na króla w 1025 roku. Tego samego roku zmarł. Koronę od razu na głowę swoją włożył jego syn Mieszko II, ale niestety korona zbyt długo na jego głowie nie leżała. Co się stało?
W 1032 roku, z uwagi na tutaj konflikty i no, umówmy się, niezbyt sprawne rządy Mieszka II, zrzekł się tej korony i de facto sama korona, którą przyjął Bolesław Chrobry, no, rozmyła się, a w zasadzie zaginęła w dziejach.
Później korona pojawia się na głowie Bolesława Śmiałego, następnie dopiero na głowie Przemysła II i wreszcie na głowie Władysława Łokietka. Tu jest też ciekawa sprawa, bo okazuje się, że tak zwana korona Chrobrego nigdy na głowie Bolesława Chrobrego nie była.
No nie, bo właśnie tutaj ci wszyscy władcy, którzy byli koronowani, którzy mieli zezwolenie i cesarza, i papieża na przyjęcie tytułu króla, de facto nie wiemy do końca fizycznie, co im na tą głowę zakładano. Mamy informację, że dopiero w 1320 na koronację Władysława Łokietka wykonano koronę zwaną tradycyjnie koroną Chrobrego, aby nawiązać właśnie do koronacji Bolesława Chrobrego w 1025 roku. I ta korona już jest przekazywana jako ten najważniejszy symbol królestwa, jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, a po śmierci Kazimierza Wielkiego i koronacji Ludwika Węgierskiego na króla Polski, koronę i berło Ludwik Węgierski wywozi na Węgry, aby żadna z osób tutaj na terytorium Polski, nie będąca jego potomkiem, nie została koronowana na króla Polski i dopiero korona powraca za rządów Władysława Jagieły, bo jest właśnie ściągnięta i przekazana przez cesarza Zygmunta Luksemburskiego.
No i na Wawelu insygnia koronne, czyli ta korona, którą założył na głowę Władysław Łokietek, jest na Wawelu w wawelskim skarbcu do 1795 roku. No później niestety okazuje się, że te insygnia koronne znikają. Co się z nimi stało?
Koniec bytności korony Chrobrego na wawelskim zamku to rok właśnie 1795, kiedy to wycofujące się wojska pruskie grabią wszystkie skarbiec, w ogóle cały wawelski, razem właśnie z koroną i berłem królewskim. Król pruski Fryderyk Wilhelm składa te zabytki już wtedy w berlińskim skarbcu Hohenzollernów, ale już w 1809 roku Fryderyk Wilhelm III, no mając potężne kłopoty finansowe po klęsce Prus w wielu wojnach, szczególnie jeśli chodzi tutaj o zmagania z wojskami napoleońskimi, koalicji napoleońskiej, no nakazuje rozebranie i przetopienie tych polskich symboli narodowych, tych polskich symboli koronacyjnych, i w 1811 roku korona Chrobrego zostaje rozebrana, ze złota wybito złote monety, a kamienie szlachetne sprzedano.
Historia żywa.
Za chwilę ciąg dalszy programu, najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat, a sięgamy po piosenkę Krzysztofa Krawczyka. Niedawno minęła kolejna rocznica jego śmierci.
Już prawie noc, czas na powroty i taki śpią i samochody przy domach wzdłuż przywarowały już. prawie noc, a mnie wciąż mało i nosi mnie po mieście czort wie gdzie. Jak minął dzień, jak ci się dziś pożyło, jak minął dzień, czy ci się coś skończyło, czy może dziś coś się zaczęło ci? Kto nie? Jak minął dzień, jak minął dzień dzisiejszy, jak minął dzień, czy warto się obejrzeć, czy stala mu zawołać, żegnaj dniu? Jak wielki dzwon, twe kroki słyszę i serce jak na alarm bije ptak. Drzwi moi i to jest to, i po cóż słowa, niech przyjdzie noc bez księżycowa. Tobą właśnie tu. O, jak minął dzień, jak minął dzień dzisiejszy, jak minął dzień, czy warto się obejrzeć, czy stala mu zawołać, żegnaj dniu. Jak minął dzień, kartkę z kalendarza na nową zmień, niech nic się nie powtarza, a ty, a ja zmieniamy się co dnia. Zwiał od nas, aż się kurzy, za nim od gwiazd. Ktoś może z gwiazd wywróży, co niesie czas, co jutro czeka nas.
Słuchacie historii żywej.
Za nami poznańskie uroczystości 84. rocznicy zbrodni katyńskiej i zsyłki rodzin katyńskich oraz kresowian na Sybir. W Poznaniu w tym tygodniu miały miejsce uroczystości katyńskie. Rozpoczęły się one w czwartek w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Tu odsłonięto tablicę pamiątkową.
Jest wielkim zaszczytem móc Państwa gościć. Zapraszam do uczestnictwa w tym uroczystym i podniosłym akcie, jakim jest odsłonięcie pomnika upamiętniającego oficerów broni pancernych zamordowanych w 1940 roku.
Przemysław Miazga. Jestem wnukiem Erazma Miazgi, który zginął w Starobielsku.
Jesteśmy na terenie Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.
Odsłonięty pomnik oficerów broni pancernej, którzy zostali zamordowani przez NKWD-stów w Katyniu i innych obozach.
Pan niewiele ma informacji na temat tego, co z pana dziadkiem się działo w tych ostatnich chwilach?
Bardzo niewiele. Początkowej informacji jest relacja świadka, który był obecny przy wyprowadzeniu dziadka. Dziadek założył obrączkę, wziął papierośnicę, a jego sąsiad z celi zapytał się NKWD-sty, gdzie go wyprowadzają. NKWD-sta odpowiedział, tyle lepiej nie pytaj, ty masz wielkie szczęście.
Dla pana ta uroczystość czwartkowa tutaj w Poznaniu, a terenie muzeum, to też takie symboliczne przypomnienie także o pana dziadku.
Tak, hołd złożony dziadkowi i przy tym żal, że te osoby, które tu powinny być, jak mój ojciec, już nie mogą.
W piątek uroczystości miały miejsce, jak zawsze, w pobliżu zamku, przy pomniku ofiar Katynia i Sybiru w tutejszym parku. Były delegacje wojskowe, byli kombatanci, rodziny katyńskie.
Włodzimierz Marciniak.
Jak pan wraca myślami do tych wszystkich, którzy trafili na Golgotę Wschodu?
Przede wszystkim myślę o ojca bracie, który zginął w Ostaszkowie, został rozstrzelany w tył głowy. I to jest dla mnie wspomnienie, które mi opowiadał mój dziadek, mój ojciec. I to zostawało zawsze w rodzinie. Nikt nikomu nie mówił, nikt nikomu nie opowiadał dalej, no tylko najbliższa rodzina wiedziała, że został rozstrzelany w tył głowy jako oficer. I dlatego też co roku jestem tutaj.
W czasie uroczystości głos zabrał marszałek Marek Woźniak.
Generał Władysław Anders w kwietniu 1948 roku w Londynie w przedmowie do książki Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów napisał: w roku 1941, kiedy po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej zostałem zwolniony z więzienia moskiewskiego i mianowany dowódcą polskich sił zbrojnych w ZSRR, od pierwszych rozmów z sowieckimi przedstawicielami aż do ostatnich chwil pobytu na obszarze ZSRR, czyli przez cały rok, sprawa odnalezienia kilkunastu tysięcy jeńców zaginionych w rękach sowieckich była nieustannym przedmiotem moich zabiegów i największych wysiłków, niestety daremnych, co było przyczyną mojej głębokiej troski jako Polaka i dowódcy. Nie mogłem znaleźć odpowiedzi na zapytania osieroconych rodzin, nie mogłem rozwiązać tragicznej zagadki, broniąc się wówczas jak najdłużej przed podejrzeniami, które musiały jednak powstawać w moim umyśle. Zmuszony w następstwie wytworzonej sytuacji do opuszczenia granic ZSRR, kiedy na czele 70-tysięcznej armii i wraz z 44 tysiącami rodzin żołnierzy w 1942 roku przeszedłem na Środkowy Wschód, zdawałem już sobie sprawę, że los zaginionych musiał być tragiczny. Zachowanie się władz sowieckich w tej sprawie, niejasne i często wykrętne informacje nam udzielane, rozumieliśmy początkowo jako grę na zwłokę i mieliśmy nadzieję, że zaginieni jeńcy chociaż częściowo się odnajdą. Przypuszczaliśmy w szczególności, że pojawią się oni w miesiącach wiosennych roku 1942, kiedy transport z dalekiej północy, gdzie pobyt ich był nam w pewnych stron sugerowany, byłby możliwy. Gdy okres ten minął i nadeszło lato, straciłem jednak tę ostatnią nadzieję, nabierając przekonania, że tych kilkanaście tysięcy najlepszych naszych żołnierzy i towarzyszy broni utraciliśmy na zawsze. Kiedy w kwietniu 1943 roku radio niemieckie ogłosiło światu wiadomość o odkryciu mogił katyńskich i potem zaczęto ogłaszać nazwiska identyfikowanych zwłok, nie mogłem mieć wątpliwości, że pomordowani są właśnie tymi oficerami polskimi, którzy mieli wejść w skład naszej armii i których nadaremnie poszukiwałem na terenie Związku Sowieckiego, o których odnalezienie i wydanie czyniliśmy wielokrotne i daremne starania u najwyższych władz sowieckich, interweniując również w tej sprawie kilkukrotnie osobiście u Stalina. Odkrycie Katynia musiałem uważać nie tylko za tragiczne i przeczuwane wyjaśnienie tajemnicy zaginięcia jeńców, ale również za rozstrzygnięcie tego wielokrotnie ponawianego wobec władz sowieckich pytania, na które nigdy przedtem nie otrzymałem od nich odpowiedzi. Szanowni Państwo, dopiero 13 kwietnia 1990 roku, po pół wieku kłamstw i manipulacji, Rosjanie pierwszy raz oficjalnie przyznali, że to NKWD stało za zamordowaniem polskich oficerów w Katyniu. Dwa lata później Borys Jelcyn, prezydent Federacji Rosyjskiej, przeprosił Polaków za te zbrodnie. Był to czas, kiedy mogło się nam wydawać, że nastąpił przełom, że głęboka i wciąż żywa rana zacznie się zabliźniać, a nasze narody wspólnie ujawnią prawdę. Ona bólu nie umniejszy, ale nazwie po imieniu zło, które zgotowali Polakom Sowieci w 1940 roku i wskaże winnych. Jakie to smutne, że po ponad 30 latach od podjęcia tej próby zostaliśmy z niczym. Szanowni Państwo, dziś widzimy, ile pozostało z aktu skruchy i z próby poszukiwania pojednania. O tę prawdę, ale i pamięć upominamy się i będziemy się upominać. Zwłaszcza teraz, gdy na naszych oczach Rosjanie próbują rakietami i czołgami ustalać tuż za naszą wschodnią granicą nowy ład, swój ład. To porządek świata, w którym jest miejsce jedynie na pokaz brutalnej siły i bezwzględność. Dokonując ludobójstwa i zbrodni wojennej, rozstrzelano tak wielu polskich jeńców i więźniów cywilnych. Nigdy takiego porządku nie zaakceptujemy. Jesteśmy to winni polskim oficerom z obozów w Kozielsku i Starobielsku, policjantom z obozu w Ostaszkowie, księżom, nauczycielom, urzędnikom, wszystkim, którzy stracili życie w wyniku zdradzieckiego strzału w tył głowy. Jesteśmy to winni każdemu, kto został pochowany w dołach śmierci. Tam spoczywają nieśmiertelni.
Historia żywa.
Dziś w naszym programie to wszystko, a więcej historii w naszym magazynie jak zawsze w niedzielę po godzinie 22. Żegnamy się utworem z dawnych lat. Program zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję, Jacek Butlewski. Dobranoc.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.